Filozoficzny przegląd prasy. Dzień dobry, dzisiaj jest 5 października. Zapraszamy na naszą pierwszą w tym roku akademickim audycję nawiązującą do filozoficznego przeglądu prasy.
Czytając zagraniczne portale takie jak CNN czy Fox News, natknąłem się dzisiaj na analizy dotyczące relacji między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Największym zmartwieniem rządu w Stanach Zjednoczonych wydaje się być teraz obecnie to, czy reżim północno-koreański będzie w stanie rozwinąć technologię broni masowego rażenia. Chciałbym zadać w tym miejscu pytanie, czym takim jest to masowe rażenie, ponieważ nie zawężałbym tego do liczby osób, które zginą na wypadek wybuchu takiej broni, ale spróbowałbym poszukać tutaj innych jeszcze dziedzin, które zostaną dotknięte właśnie taką bronią masowego rażenia. Na przykład życie codzienne ludzi na pewno zmieniłoby się, gdyby taka broń wybuchła, nawet nad bezludnym terenem.
No tak, chyba tak. Myślę, że masowe rażenie to jest sprawa nie tylko skutków bezpośrednich, ale też oczywiście pośrednich, cywilizacyjnych, jak na przykład zaburzenia dotyczące dostawy energii na przykład, albo funkcjonowania różnych urządzeń. Po trzecie, są to zaburzenia natury ekonomicznej. No, chyba wyobrażamy sobie, jak w dzisiejszej ekonomii, jakie reperkusje miałoby coś takiego, jak nagłe użycie przez jakiś reżim broni masowego rażenia. Ale to, co z filozoficznego punktu widzenia wydaje mi się najbardziej ciekawe, to są skutki w nas, w ludziach, w naszym stosunku do rzeczywistości. No ja ze swoich młodych lat pamiętam, że rozprawiano jeszcze wciąż o III wojnie światowej. Wtedy to jeszcze był temat codzienny. I nie mogłem oczywiście tego do końca wówczas rozumieć, ale dziś w retrospekcji wydaje mi się, że ludzie naprawdę inaczej postrzegali świat jako coś bardzo niebezpiecznego, prowizorycznego. Świat, w którym nie podejmuje się daleko idących planów i nie podejmuje się decyzji obliczonych na całe życie. Świat, który może się skończyć. Boże, nie chodzi tutaj o takie skończenie jutro, które budzi odpowiednie uczucia jakiejś paniki, ale o stały motyw, taką rozbrzmiewającą nutę kruchości rzeczywistości. Wydaje mi się, że to bardzo wpływa na ludzką egzystencję, ta antycypacja.
Czyli tu rolę mogłaby odgrywać teoria perspektywy Daniela Kahnemana, ale wydaje się, że też tacy badacze jak Paul Slowik czy Mary Douglas dotykali tego problemu, a mianowicie opisywali, w jaki sposób badani zmieniali swoją percepcję, na przykład dotyczącą ryzyka, czy chociażby codzienne życie po awarii reaktora jądrowego.
Tak, badania Mary Douglas są akurat tutaj bardzo istotne, ponieważ ona uważa, że cokolwiek by się działo, nawet jeżeli są to zjawiska przyrodnicze, które są całkowicie niezależne od człowieka, a co dopiero kiedy są zależne, jak na przykład używanie broni masowego rażenia, to nawet przy tych przyrodniczych jest coś takiego, że społeczeństwo musi znaleźć winnego, że musi obciążyć się odpowiedzialnością, nawet nie wprost jakąś magiczną odpowiedzialnością za to, co się dzieje, ale odpowiedzialnością w tym sensie, co my na to. Co możemy zrobić? Dlaczego to się stało? Jak zrobić, żeby się nie stało? I tutaj społeczeństwa przejawiają specyficzną logikę. To znaczy nie wszyscy są w równym stopniu obciążeni tą odpowiedzialnością. Społeczeństwo według Mary Douglas dzieli się na pewne kręgi odpowiedzialności i strukturalizuje się w obliczu, czy też w odpowiedzi na to zaistniałe ryzyko czy niebezpieczeństwo.
Właśnie, wydaje się, że dzisiaj jesteśmy bardzo odlegli od czegoś takiego jak broń masowego rażenia. W ogóle nie myślimy o tym, jest to dla nas niewyobrażalne, a jednak kiedyś było inaczej. Tak, ludzie żyli w perspektywie właśnie jakiejś niestabilności, niepokoju i ich życie wyglądało wtedy nieco inaczej właśnie ze względu na ten fakt. Być może potrafili bardziej cieszyć się życiem, wykorzystywać momenty, które im pozostały.
Ciekawe, że z jednej strony takiemu zagrożeniu może towarzyszyć odruch paniki, takiego utraty wiary w sens świata czy w sens czynów, a z drugiej strony właśnie może prowadzić do zupełnie przeciwnego efektu, doceniania faktu życia, doceniania każdej chwili. I teraz, czy prowadzi do tego, czy do tego, wydaje się zupełnie jakby niezdeterminowane. U jednej tej samej osoby sytuacja zagrożenia może wywołać skutek jeden lub drugi. Nie bardzo mamy chyba środki, żeby opisać ten moment decyzji. To tak jakbyśmy widzieli ją jedynie ex post, kiedy już ktoś nabierze takiej postawy. Jeden idzie upić się w barze, a drugi twierdzi, że trzeba wierzyć w życie i cieszyć się, bo świat jest piękny, prawda? Pomimo wszystko.
Mój dzisiejszy artykuł zatytułowany jest Humanizm jest ważniejszy niż religia. Jest to wywiad z irakijskim poetą i muzykiem, który mówi, że w państwie islamskim nie znajdzie się osoby, która kochałaby życie, piękno i pokój. I to jest dla niego właśnie cecha, którą posiada prawdziwy humanista. Wydaje się, że humanizm jest takim terminem, pod którym w języku potocznym każdy rozumie coś innego, a jednak mają one jakieś wspólne centrum. Zastanawiam się, jak kształtuje się w nas rozumienie pewnych pojęć. Kiedy ktoś zapyta nas, co rozumiemy pod terminem humanizm, nie jesteśmy w stanie do końca określić, a jednak mamy pewne rozumienie tego pojęcia. I moje pytanie brzmi, skąd je mamy?
Tak, najprostsza odpowiedź byłaby, że z edukacji. W końcu uczymy się w szkole w pewnym momencie o tym, że był taki nurt intelektualny czy artystyczny, zwany filozoficzny, zwany humanizmem, ale wydaje się, że pojęcie potoczne humanizmu już daleko odeszło od tych historycznych korzeni, że stało się naprawdę pojęciem potocznym i jest rozbudowaniem słowa człowiek o takie rozmaite treści o charakterze normatywnym. No bo cóż, jeżeli powiemy człowiek, no to po prostu to jest nazwa no, jakiejś klasy, ale jeżeli już powiemy człowieczeństwo, to jakby odwołujemy się do istoty. Jeżeli mówimy takie rzeczy jak uczłowieczyć albo odczłowieczyć, no to już zdecydowanie pojawia się tu aspekt normatywny, a w tym słowie humanizm, on jest, wydaje się, bardzo istotny. Jeżeli bohater tego artykułu użył tych trzech słów, że humanista to ktoś, kto kocha życie, piękno i pokój, to najwyraźniej uznał, że te trzy aspekty rzeczywistości jakby sprzyjają człowiekowi, zasilają go tym wszystkim, czego on potrzebuje, żeby no, wypełnić swoją misję bycia człowiekiem. Więc to jest normatywne podejście. Można mieć tylko wątpliwość, czy akurat te trzy wystarczą do tego celu. I tu mam bardzo poważne wątpliwości. Wydaje mi się, że człowiek, który by jedynie hołdował tym trzem wartościom, nie będzie w stanie bardzo wielu ważnych decyzji życiowych podjąć i będzie bezradny w całej masie dramatycznych sytuacji życia.
Z drugiej strony wydaje mi się, że możemy wskazać przykłady osób, które są nawet znane jakoś w świecie, które rzeczywiście działały zgodnie z tymi trzema ideami, albo nawet przynajmniej jednej i poświęcały jej życie i określamy te osoby jako właśnie takie w pełni ludzkie, ponieważ potrafiły się poświęcić dla innych i na przykład w sprawie budowania pokoju albo właśnie polepszenia z życia innych. Przypominam się chociażby Święta Matka Teresa z Kalkuty. Więc wydaje mi się, że praktyka pokazuje, że jest możliwe praktykowanie tych trzech wartości. Pytanie tylko, czy w takim razie, jeżeli odwołujemy się do słów rozumianych intuicyjnie, które są trudno definiowalne, czy nie trzeba byłoby wskazać też na religię, o której mówi ten Irakijczyk i zapytać, czym jest religia i przy niektórych rozumieniach tego słowa możemy dojść do wniosku, że fundamentalistyczne postaci religii są tylko jej pochodną i już nie są prawdziwą religią, a prawdziwa religia właśnie dąży do tego, żeby człowiek się rozwijał, czyli właśnie rozwijał swoje najlepsze możliwości. I w tym znaczeniu słowa religia, państwo islamskie byłoby właśnie zaprzeczeniem religii, jako wypaczenie religii po prostu.
W tego typu sytuacjach zastanawia mnie, czy nie zachodzi pewnego typu dynamika pojęć. To znaczy bardzo często słyszy się, że do państwa islamskiego napływają ludzie z różnych zakątków świata, czasem z Europy Zachodniej. No więc jeżeli mamy osobnika, który wychował się w tradycji europejskiej, wyjeżdża do tego kraju, przechodzi przez pewnego rodzaju indoktrynację i nie wierzę, że on nie odnosi się już do takich kategorii jak piękno czy dobro. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu uważa pewne rzeczy za piękne i dobre, tylko są to już zupełnie inne rzeczy. Czy możemy tu mówić o dynamice pojęć, że o oderwaniu od pewnych rzeczy i przesunięciu je na zupełnie inne pod wpływem pewnych argumentów i przekonań osób, które już się tam w tym specjalizują?
Dziękujemy za wysłuchanie naszej dzisiejszej audycji, w której udział wzięli profesor Robert Piłat, Joanna Skórzak, Marcin Piechota i Martyna Neumann.